Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam przyjemność gościć dziś z Krakowa doktorkę Małgorzatę Majewską, językoznawczynię, badaczkę komunikacji werbalnej i niewerbalnej w mediach. Bada również manipulację językową oraz język mediów społecznościowych.
Tak, a teraz jeszcze kończę książkę o języku uzależnień.
Bardzo ciekawe, jak osoby uzależnione od substancji różnych, w jakim językiem się posługują, tak?
Ja nie jestem terapeutką, natomiast ja jestem tuż przed terapeutką, czyli do mnie przychodzą ludzie na zajęcia i za pomocą swojego języka mogą na przykład zobaczyć, czy nie jest tak, że patrzą na świat przez pewne gotowe filtry, na przykład poczucie, że nie zasługuje na miłość, albo poczucie, że muszę sobie zasłużyć na miłość. I ja to badam w języku i o tym będzie książka, która już jesienią pojawi się w księgarniach.
Tutaj dla nas wielu osób w Australii język polski jest często naszym drugim językiem, językiem naszych przodków, często niezbyt dobrze znanym. No wiadomo, polska gramatyka może być trudna, szczególnie odmiana przez przypadki. Chcielibyśmy się dowiedzieć dziś, jak zmienia się nasz język w Polsce.
Polszczyzna takiej żywej Polski właśnie zmienia się w tym, że zmieniają się na przykład przypadki gramatyczne, ale też ona bardzo wyraźnie zmienia się język dotyczący emocji. Jeszcze w PRL-u na wiele emocji w ogóle nie było języka. Teraz, ponieważ ludzie się terapeutyzują, z konieczności ten język się musi rozwijać i bardzo często jest tak, szczególnie u młodych ludzi, że wskakują na anglicyzm. I przykład, on się pojawia w mojej poprzedniej książce Mówię, więc jestem, kiedy przyszła do mnie studentka i mówi, że tam nie była na zajęciach, bo musiała się self-care'ować. I kiedy ja ją zapytałam, mówię, czemu pani nie powie jak po polsku, prawda, że zaopiekować sobą, to ona mi powiedziała, że gdyby powiedziała zaopiekować się sobą, to czułaby się egoistką. A to angielskie self-care jest taką, wiesz, troską o siebie, która nam się należy z racji, wiesz, takiej oczywistości. I to ja bardzo widzę w języku, że kiedy te anglicyzmy wchodzą, takim drugim anglicyzmem, który mnie bardzo ciekawi, bo on jest trudny do wymówienia, a młodzi ludzie go używają nagminnie, jest słowo overthinkować. Overthinkować, nie? Czyli jak to mówi młodzież, rozkminiać. Nie? I teraz zobaczcie Państwo, nie ma takiego słowa w polszczyźnie. Natomiast jak się przysłuchacie, jak ja słucham moich studentów, to oni właściwie w to drugim zdaniu słyszę, że ktoś overthinkował. I teraz, czyli jak się pytamy, co się dzieje z polszczyzną, to ja na to patrzę od takiej strony psychologicznej, że moim zdaniem przyswajamy często oczywiście anglicyzmy, ale nie tylko, dlatego, że ten poprawny, prawidłowy język polski, który może Państwo słyszycie z domu dziadków czy rodziców, on jest niewystarczający, żebyśmy mówili, co się w nas wydarza, ale przede wszystkim on jest bardzo trzymający dystans i formalny. Tymczasem to, co obserwujemy też, wpływ mediów społecznościowych, zmieniają się typ relacji międzyludzkich, one się skracają. To, co w polszczyźnie jest bardzo widoczne, to właśnie zmniejszenie dystansu, co ma swoje plusy i minusy. Plusy ma takie, że te relacje społeczne są bardziej dynamiczne, natomiast minusy są takie, że w polskiej kulturze my mamy bardzo słabo oswojoną umiejętność bronienia swojej prywatności. Komentowanie, czy ktoś je za dużo, czy za mało, czy ktoś się ubiera jak dziewczynka, czy jak chłopiec, było zupełną normą. Teraz dla tego pokolenia, gdzie już poprawność polityczna weszła po całości, prawda? Nie wyobrażam sobie, żeby moja córka, wiesz, pozwoliła sobie na komentarz wujka, że za dużo je. Teraz bym powiedziała wujku, nie życzę sobie, żebyś komentował moje ciało. U mnie w rodzinie to było normalne, prawda? Śmianie się, że tam trzeci serniczek wzięła. Bardzo wyraźnie widzę, że z jednej strony my nie mamy strategii na to, żeby chronić, no właśnie na przykład naszą cielesność, ale też komentować nasze wybory społeczne typu kiedy ślub albo kiedy kawalera przyprowadzisz, a równocześnie polszczyzna zmierza do zmniejszania dystansu. Ludzie na przykład po świętach, gdzie obserwujemy bardzo duży wzrost kryzysów psychicznych, mówią o tym, że oni się czują, wiesz, mentalnie zgwałceni. Na przykład osoby homoseksualne, które jeszcze nie zrobiły coming outów, prawda? Coś, co na przykład w kulturze brytyjskiej jest w ogóle nie do pomyślenia.
Ciekawa jestem właśnie, jak po polsku nazywa się body shaming.
Body shaming na razie jest body shaming, ale ten body shaming, czy w ogóle cała ciało pozytywność już jest polska, ale jest bardzo długa, zobacz, ciało, pozytywność, no tak. 6 sylab, to jest za długie, prawda? My w języku mówionym najchętniej posługujemy się określeniami trzy, no góra czterosylabowy. Już myślimy, tak powiem szczerze, o kolejnej książce języka cielesności i seksualności, bo w Polsce to jest duży problem. Ten język związany z cielesnością jest bardzo długi w Polsce. To pokazuje, że on jeszcze nie jest, system go jeszcze nie zaabsorbował. Więc jeżeli ta ciało-pozycyjność wejdzie w system, wiesz, takiego myślenia mentalnego, ale nie na poziomie powinności, że powinnyśmy być poprawnie politycznie, tylko na poziomie takich filtrów, takich właśnie poczuć, to zaraz się zrobią krótsze formuły. Mhm. Na razie ich nie ma po Polsce.
Często słyszę, że starsze osoby w Polsce jednak nie chcą mówić doktorka.
Nie tylko starsze, bo feminatywy w tym momencie to jest pewna deklaracja polityczna. I to jest trochę tak, że zobaczcie, jeżeli ktoś ma w systemie języka polskiego, używa całe życie określenia, gdzie na żeńskie na przykład nazwy zawodów, używał męskich określeń, to w momencie, kiedy teraz nagle przychodzi ktoś i mówi, proszę używać feminatywów, to pierwszym, co robi system, który zawsze dąży do homeostazy, to jest opór. A równocześnie też praca, na przykład my obie pracujemy w mediach, no nie przyjmą ci tekstu, nie wiem, w określonych naszych mediach, jeżeli nie używasz feminatywów, prawda? Czyli pracując na uczelni też jestem zobowiązana nie tylko do feminatywów, ale konstrukcji niebinarnej. A polszczyzna jeszcze ich nie wypracowała. Bo na przykład ja mam mówić konstrukcja osoba studencka, a zwróćcie Państwo uwagę, że rzeczownik osoba jest rodzaju żeńskiego. Po prostu polszczyzna nie nadąża. Ale jak jesteśmy przy feminatywach. I teraz to jest tak, że jest taki moment społeczny, mówi się rewolucja, ja bym powiedziała ewolucja. On potrwa około 5 lat, w zależności od tego, jak silny będzie nacisk społeczny, gdzie z jednej strony, wiesz, te feminatywy w pewnym momencie staną się normą, a równocześnie jest tak, że ja, jako użytkownik języka, na przykład mam opór, tam doktorka to nic, ale mogę Państwu powiedzieć anegdotę, mianowicie ja w tym roku zostałam, uwaga, leader of. I teraz wiesz, ten leader w polszczyźnie tłumaczony, czy tłumaczy się mnie jako kierowniczka. Nie kierowniczka się kojarzy z rozmowami z panami spod sklepu, którzy mówią, że pani kierowniczko da pani kierowniczka piątkę, wiesz, na... Ale czuję zobowiązanie, że powinnam używać feminatywu, który, zobaczcie Państwo, mnie uruchamia zupełnie niepoważny kontekst.
Jak zmienia się nasz język wraz z napływem uchodźców z Ukrainy, a także Białorusi?
Na razie tego nie obserwujemy. My, językoznawcy badający językowy obraz świata, ten napływ, no bo w momencie, kiedy wybuchła wojna, tych ludzi jednak bardzo dużo przyjechało do Polski. W miejscach publicznych, no to właściwie drugim językiem jest język ukraiński. Więc ja jeszcze nie słyszę napływu. Może jeszcze za wcześnie. No język jednak, myślę, że one będą, no bo też pracujemy z osobami z Ukrainy i w pewnym momencie nam się wytworzą wspólne kody językowe. Ale to mówię, myślę, że to zobaczymy za 5-7 lat. Tutaj w Polsce mieliśmy taką ogórkową aferkę, mianowicie pan profesor Bralczyk powiedział, że zwierzęta zdychają, tak, a nie umierają. Mm-hmm.
No właśnie, co myślisz na ten temat?
Ale pamiętaj, że wiesz, ja jestem osobą, która, wiesz, moje psy mają kołderki. Polacy bardzo mają duży opór z eksperymentowaniem z językiem. Bardzo dużo mają opór z neologizmami, których bardzo dużo powstało na przykład w trakcie pandemii. I ciągle, wiesz, jest taki lęk, ja to bardzo wyraźnie widzę, takiego pouczania, jak się powinno mówić. Nie? Ja uważam w ogóle, że to jest przemoc. Wiesz, że ktoś cię cały czas poucza, że coś niepoprawnie używa. Kombinowanie z językiem, czy taka zgoda, wiesz, na szukanie swoich kodów wewnętrznych, to jest plus, a nie minus, to wtedy ta polszczyzna zacznie się dosyć szybko zmieniać. I teraz tak, ja bym powiedziała, że nie ma jednego, wiesz, obowiązującego zdania, dlatego że pan profesor Bralczyk i ci językoznawcy z jego rozdania mają wdrukowane użycie zdychać, prawda, które etymologicznie jest odtracić dech, prawda, czyli że stworzenie żywe traci dech i zdycha. Natomiast ja bym nigdy tak nie powiedziała o swoich zwierzętach, bo ja je mam bardzo silnie w domenie członków rodziny. I w tej domenie rodziny, może to też ma związek z tym, że Polacy się decydują na coraz mniejszą ilość dzieci, ewidentnie wszedł język domeny rodzinnej. I teraz jeżeli ktoś mówi o swoim psie synuś, to jemu system językowy nie puści czasownika zdechnąć. I teraz to nie jest kwestia poprawności językowej, tylko to jest kwestia tego, że język pokazuje sposób widzenia świata.
To byłoby bardzo ciekawe zbadać na przykład w polskich domach, niekoniecznie osoby, które mieszkają w Polsce, ale też właśnie na emigracji, jak mówi się na intymne części ciała, jakie właśnie neologizmy powstają.
Nie powstają. To jeżeli powstanie ta książka, bo myślimy o tej książce z seksuologiem, z Andrzejem Gorzewskim, nie wiem, czy powstanie. Jeżeli powstanie, to już gadaliśmy o tym, że w tym rozdziale o językowym obrazie świata Polacy, Andrzej mówi to jako seksuolog, nie eksperymentują. Albo idzie w fizjologię, albo wulgarność, albo idzie w takie dziecinnienie. I przez to, że Polacy nie wytwarzają języka jakby na narządy płciowe, czy na, wiesz, czynności seksualne swojego, w związku z tym ta seksualność Polaków jest po prostu dosyć uboga. Bo język sprawia, że w momencie, kiedy na przykład, wiesz, ja bym wytwarzała, nie wiem, z mężczyzną, z którym mamy relację intymną, własny język i własne neologizmy, to te neologizmy pokazują ci, jakby co jest dla nas ważne. I teraz wiecie państwo, to nie jest tak, że my nagle zaczniemy, nie wiem, napiszemy z seksuologiem książkę i Polacy zaczną tak mówić, że im się wszystkie seksualne zmieni. Nie. Ale może będzie tak, bo ja widzę, jak to działa, kiedy ja prowadzę na przykład zajęcia z języka, że jak ludzie sobie zobaczą, jak mówią, albo na przykład nie mówią, co o swojej seksualności, czy o swoim uzależnieniu, czy o swojej relacji z partnerem, partnerką, to jest ten pierwszy krok, żeby zobaczyć, że coś jest nie tak.
Bardzo nie? Ciekawe. A jak widzisz tą przyszłość naszego języka?
No na przykład, że ja mam takie określenie prywatne, które bardzo lubi nieobecne męskie narracje. To znaczy bardzo dużo mężczyzn u mnie na zajęciach prosi o zajęcia o męskości. Na przykład teraz, kiedy na Impakcie było spotkanie właśnie z seksuologami Andrzejem Grzewskim i z Lwem Starowiczem, synem Michałem, tak to panowie na przykład mówili o takiej presji na mężczyzn, która zawsze ma być gotowy. I tak jak słuchałam ich języka, oczywiście oni są, wiesz, zawodowcami też, no ale pomyślałam sobie, na miłość boską, czy my na to mamy język? Na to, żeby na przykład mieć zgodę na to właśnie, że mężczyzna nie zawsze musi być gotowy. No nie ma, no to jest tak opisowe, że wiesz, że raczej się odwołuje do kontekstu jakichś twoich doświadczeń, czy takich kulturowych, niż do tego, że ja ci precyzyjnie mówię, o co chodzi. Czyli to znaczy, że my jeszcze językowo tego nie mamy oswojone. Mm-hmm. Ta metodologia, którą ja się zajmuję, językoznawstwo kognitywne, mówi, że język pokazuje sposób konceptualizacji, czyli widzenia świata. Teraz ktoś może mówić, a wy wydziwiacie językoznawcy. Natomiast jak sobie przypatrzysz, to mogę państwu dać taki prosty przykład, który zawsze robi wrażenie. Zobaczcie państwo takie zdanie, ktoś przychodzi do mnie i mówi, mama mi umarła. Prawda? Prościej byłoby ekonomicznie powiedzieć, moja mama umarła, no bo to jest obiektywny fakt. A to malutkie słówko mi, to jest tak zwany zbrodnik wpływu, pokazuje, że ta mama dla kogoś była bardzo ważna. I on tą mamę wciąga w swoją strefę wpływów. Mhm. I my to robimy zupełnie nieświadomie, wiesz, to, że gramatyka rządzi, że gramatyka ma znaczenie, w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Ta moja książka teraz o uzależnieniach jest właśnie o tym, żeby zobaczyć, wiesz, w języku, jeżeli osoba, która jest chora na chorobę alkoholową, wiesz, na przykład chodzi i mówi, słuchaj, chcę przestać pić, bo, już sama konstrukcja, wiesz, zdaniowa, bo, czyli że ona ma zewnętrzny powód, żeby to zrobić, już pokazuje, raczej na razie jeszcze nie jest gotowa do tego, żeby się rozstać znowu. Jeżeli miałam państwa zachęcić do tego myślenia o języku, które ja mam, to język zaczyna się od słyszenia i słuchania. Że w momencie, kiedy my, wiesz, podchodzimy do języka jako takiego bytu, który ma być obiektywnie poprawny, to my tracimy z oczu człowieka. Natomiast w momencie, kiedy ja siadam z kimś na kawie i zaczynam słyszeć, jak on mówi i gramatycznie, i słowami, to może być przepustka do drugiego człowieka. Obojętnie, czy mówimy o temacie kolonializmu, ciała. Nauczmy się wysłuchiwać, czy wysłyszeć w języku drugiego człowieka, czego on dzisiaj ode mnie potrzebuje.
Bardzo piękne zakończenie naszej rozmowy. Bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia z nową książką.
Życzę też wszystkiego dobrego i walczmy o tą polszczyznę, żeby była jak najbardziej naszym językiem tożsamościowym.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.